Dzień dobry, witamy. Kolejny piątek, kolejny bilet do kina przed nami, a przed mikrofonem...
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluch-Chyliński. Zapraszamy na najbliższą godzinę z filmem, z serialami. Dużo dobrego będzie dziś dla was. Zaczniemy od bajki.
Tak, ja od byłem. Tego dla najmłodszych.
Zostałem trochę zmuszony przez swoich synów, żeby pójść na SpongeBoba, Klątwa Pirata.
No i jak było?
Ja bawiłem się fajnie, przynajmniej na początku filmu, gdzie twórcy puszczają oko dla tych wszystkich fanów tej kreskówki, którzy pamiętają, że jak w telewizji się SpongeBoba oglądało.
Kiedy to było?
No, teraz SpongeBob z ekipą wraca. Tym razem chce zostać korsarzem, czyli piratem i podbijać morza i oceany. Jakby w jednym nie mieszkał, no, ale nieważne. I chce to zrobić tak, jak robił to pan Krab, czyli jego przełożony i przyjaciel, szef burgerowni, która jest w tym miasteczku. No i niestety wpada w ręce latającego Holendra. Latający Holender, znamy historię, a jak nie, no to on ma klątwę i akurat w tej historii klątwę może zdjąć ktoś o czystym sumieniu. A SpongeBob jest takim osobnikiem, który jest dobry, ma czyste sumienie i wszystkich kocha i musi przejść szereg prób. No ale jest haczyk. On potem będzie tym latającym Holendrem.
Oh.
No i razem z przyjaciółmi pan Krab stara się ocalić SpongeBoba i mamy i ruszamy na wyprawę.
No dobrze. Ja pamiętam tą kreskówkę jako taką odcinkową bajkę. Jak to się sprawdza jako film pełnometrażowy?
To już jest chyba kolejny film pełnometrażowy. Jest tam też wejście do tego świata ludzkiego, czyli nie tylko animacja, nie tylko kreskówka, ale też dostajemy aktorów, którzy grają.
Czyli trochę jak Smurfy.
Trochę jak Smurfy. Pamiętamy, że SpongeBob miał taki film, gdzie oni byli wśród normalnych ludzi. Tutaj mamy to połączone. Trochę świata podwodnego, trochę świata realnego. Nie nudziłem się, bawiłem się fajnie. Historia ma morał. Moje dzieciaki przez film przebrnęły bez większego uszczerbku na zdrowiu psychicznym, więc jak najbardziej polecam.
Czyli jesteś zadowolony.
Aż byłem zszokowany, że w kinie było tylko 12 osób.
Naprawdę?
Tak.
Ale może to dlatego, że już... Może to pora, może też czas po premierze, bo nie wiem, kiedy wszedł ten film, ale już chyba trochę jest.
Ale dla fanów SpongeBoba to będzie fajna wycieczka.
Ja wyszłam niezadowolona z kina tym razem, bo poszłam na pomoc domową.
I nikt ci nie pomógł.
Nikt mi nie pomógł. Historia biednej dziewczyny, w którą wciela się Sydney Sweeney, czyli aktorka, no jedna z takich, jedno z najgłośniejszych nazwisk ostatnich lat w tym zachodnim kinie hollywoodzkim. Biedna dziewczyna, która szuka pracy. Dostaje tę pracę w przepięknej willi bardzo bogatych ludzi, którzy mają jedną córkę i za zamkniętymi drzwiami dzieje się dużo rzeczy ciekawych. Ona się pojawia w tym domu, mamy taką atmosferę. Najpierw w ogóle fantastycznie, jest przeszczęśliwa, bardzo potrzebuje tej pracy, bo widzimy ją jak śpi w samochodzie na parkingu. Widzimy, że myje się gdzieś w toaletach, na stacjach benzynowych. Więc jest w trudnej sytuacji. Tutaj dostaje taką pracę, która po prostu no niemalże Pana Boga złapała za nogi. Ale okazuje się, że w tym domu coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Jest niepokój, jest taka dziwna atmosfera. I ta pierwsza noc, bo ona też sypia w tym domu, ta pierwsza noc i ten pierwszy poranek w zasadzie no, pokazuje nam, co tam się dzieje. Pani domu wrzeszczy, wpada w histerię, wpada w szał. Wszystko to oczywiście skupia się na naszej bohaterce, która podobno zgubiła jej notatki. No i już wiemy, że tutaj mamy bardzo trudną szefową, z którą życie naszej bohaterki nie będzie łatwe. I mamy też męża szefowej, bardzo atrakcyjnego młodego mężczyznę, który okazuje naszej bohaterce dużo serca i zbliżają się do siebie. No wiadomo, czym to się kończy. Kończy się to oczywiście romansem. Tam są różne zwroty akcji, które są dosyć przewidywalne. Niestety są przewidywalne. To, co mnie bardzo w tym filmie zmęczyło, to jest takie skakanie pomiędzy gatunkami, bo z jednej strony początek tego filmu, czyli ta taka niepokojąca atmosfera, to, że widzimy, że tam coś naprawdę się dzieje poważnego, może nam zapowiadać taki kryminał, thriller, coś, co nas wciągnie, jakąś taką rozgrywkę psychologiczną, no a to jest poprzeplatane scenami romansu takiego bardzo taniego, w stylu takiej naprawdę kiepskiej komedii romantycznej. I bardzo mi się nie podobało to pomieszanie gatunków i bardzo mi się też nie podobało to, że ten film jest bardzo przewidywalny. My od początku wiemy, co się będzie działo. Od początku możemy się domyślać, kto tak naprawdę steruje tym wszystkim i kto tutaj jest psychopatą. Ja jestem na nie. Z tego, co widziałam, opinie w internecie, one są bardzo rozbieżne. Krytycy, nie wiem dlaczego, chwalą ten film. Mhm. Widzowie raczej mają podobne do mnie odczucia.
Ale często jest tak, że krytycy trochę jest, się rozjeżdżają.
Tak, to jest częste i to mnie też zastanawia. No, film na pewno kasowy. Tam wiem, że sporo widzów poszło, ale czy warto, moim zdaniem...
Bo wiesz, krytyk na film idzie i trochę dogłębniej sprawdza dane dzieło, a widz po prostu chce zobaczyć fajny film.
To znaczy, ja mam taką teorię inną, że tam po prostu właśnie ta rola Sydney Sweeney jest, wiesz, ona ma takie walory urodowe, powiedzmy.
No to zobaczymy, jak jeszcze jeden, bo uwaga, mamy trzy filmy.
Mamy dzisiaj trzy filmy, tak.
Dreams, to jest kolejna propozycja dla naszych słuchaczy.
No, na to warto się wybrać.
No dobra, ale to jest historia, którą już gdzieś widziałem.
Gdzie ją widziałeś?
No mamy starszą kobietę.
Mm-hmm.
Mamy młodszego
no,
mężczyznę.
No ale ona nie jest też taka dużo starsza. To jest dojrzała kobieta.
No to jest dojrzała kobieta. Mamy młodszego mężczyznę, ciemnoskórego, który w jej życie wchodzi i to wszystko się zaczyna komplikować. Przecież takich historii...
Tylko widzisz, ta historia jest opowiedziana
w taki sposób. Ja sobie nuciłem przez cały film, hej, Mrs. Robinson.
No trochę tak, ale to, widzisz, to jest głębszy film, to jest poważniejszy film, bo to jest też film uwikłany politycznie. Ta kobieta jest Amerykanką, no,
on pochodzi
z Meksyku. No, tam wchodzą bardzo mocno jeszcze te kwestie dotyczące właśnie emigracji, dotyczące prawa.
To prawda, bo ten film się wstrzelił w czas. W sensie, gdyby był emitowany, nie wiem, pół roku wcześniej albo rok jeszcze, no to pewnie, no dobra, mamy kolejny romans amerykańsko-meksykański, to jest ta granica i tak dalej.
Ale nie do końca się z tobą zgodzę, bo ja ten film widziałam już dawno temu. Ja go widziałam w sierpniu.
No to dobra, sierpień. Ale wiemy, co się dzieje w Stanach. Wiemy, jak tamtejszy prezydent rozlicza się z sąsiadami i nie tylko. No i tak, wiesz, teraz ten film oglądasz i no faktycznie możesz czuć tak, wow, okej, dobra.
Tak, ale to, no można odnieść go oczywiście do tych bieżących wydarzeń politycznych i ma to sens, bo rzeczywiście to wszystko się jakoś splata. Ale to jest film w ogóle o takich zależnościach, wiesz, kto ma pieniądze, ten ma władzę. O tym, jak można człowiekowi zniszczyć życie.
Że biali ludzie mogą więcej.
Mogą więcej. Tak. W tym filmie ewidentnie jest to pokazane, że mogą więcej, ale też jest pokazane to, co mężczyzna może zrobić kobiecie.
Tak. I końcówka jest taka ciężka.
No właśnie, jest bardzo ciężka ta końcówka. I dla mnie ten film nie był taki do końca oczywisty, kto jest dobry, a kto jest zły. Więc bardzo, dla mnie
tam
bardzo ciekawa produkcja.
Powinien być jeszcze Dreams, ale nie jest tylko Bad Dreams.
Tak.
No, żeby...
Tak, bo się zaczyna jak przepiękna, miłosna bajka, no a później bywa różnie.
No ale kiedyś, znaczy ostatnio mieliśmy taki film, że też się zaczynało jak piękna bajka, a potem się wszystko popsuło, nie? A ogólnie Dom Dobry od 23 albo 5 stycznia, proszę mnie poprawić, jak się mylę, będzie na serwisie streamingowym dostępny u nas w kraju. Już będziesz mogła sobie Dom Dobry w swoim domu obejrzeć.
Nie mam ochoty.
Nie masz ochoty?
Nie, raz wystarczy. Dom Dobry jest też ciągle grany w kinach i jest to fenomen, który pokazuje, że dla mnie to nie jest do końca udany film. Natomiast pokazuje, jak ważny jest ten film jako takie społeczne zjawisko. I to pokazuje, że jednak chodzimy do kina i chodzimy na polskie filmy do kina, co mnie osobiście bardzo cieszy.
Nie będzie po polsku za chwilę, jeżeli chodzi o platformę, ale to proszę zostać z nami. Wracamy, zaczynamy od serialu, czy zaczynamy od filmu?
Możemy zacząć od serialu.
The Pitt.
Bo... Czyli na dobre i na złe, bez cenzury.
No i na dobre i na złe, ale na takich sterydach, to wiesz, to jest...
Dla ludzi o mocnych nerwach.
Ostry dyżur, na dobre i na złe, na sygnale, co my tam jeszcze dorzucimy? Mnóstwo.
No jest sporo tych medycznych produkcji. To pokazuje, że my lubimy oglądać takie rzeczy.
To jest na serwisie HBO, więc dostajemy co piątek kolejny odcinek. To nie jest tak, że cała seria. Ale jeżeli ktoś nie oglądał pierwszego sezonu, to bardzo prosimy, żeby nadrobić. Po pierwsze, trochę w tej sytuacji już się będziecie orientować, o co chodzi, bo trzeba nadrobić jednak. To, co dostajemy w pierwszym odcinku drugiego sezonu, nie wystarczy nam, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Dostajemy jeden sezon, to jest jeden dzień dyżuru na SOR-ze oczami lekarzy, rezydentów, pielęgniarek, ale też i pacjentów. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu, po raz pierwszy, dawno taki miałem, oglądałem, zasłaniając w pewnym momencie sobie ekran.
Tak. Tak, są tam drastyczne sceny, to uprzedzamy, tak.
Kilka ładnych lat byłem związany z pewnym szpitalem w Lublinie, bardzo gorąco pozdrawiam ten szpital. I wiem, jak to wygląda od środka, ale nie aż tak.
No właśnie, ja tak sobie myślę, że to jest taki serial, który nam pokazuje życie tych lekarzy, bo my sobie czasami myślimy, że niektórzy to mają łatwiej w życiu, prawda, że mają rodziców, którzy ich wysyłają na te studia medyczne i później wspaniała wypłata przychodzi nam na konto. Jesteśmy sfrustrowani tym, jakie są kolejki do lekarzy i tak dalej, i tak dalej. No jest bardzo dużo problemów związanych z tym obszarem. Ale ten serial pokazuje nam naprawdę wnętrze, środek, oko cyklonu tego wszystkiego, jak wygląda praca w szpitalu na takim oddziale.
Jak oni tam mówią, że czeka się 12 godzin na przyjęcie, to ja mówię, to nie tylko w Polsce jest, tak?
No nie tylko w Polsce tak jest. Myślę, że w Stanach jest w ogóle chyba jeszcze gorzej, bo tam te kwestie związane z ubezpieczeniem i tak dalej, tam jest bardzo, myślę, że zagmatwana ta sytuacja.
Tak, to prawda.
Ale to, co tutaj dostajemy, to jest naprawdę taka esencja pracy lekarza w takich bardzo trudnych warunkach. Gdzie on od pacjenta do pacjenta i musi wiedzieć, co mu podać i musi często działać pod ogromną presją czasu. Często rozwiązywać zagadki różne. Nie wiem,
taki
czy widziałeś...
Doktor House trochę.
Trochę tak. Widziałeś w pierwszym sezonie tego małego chłopca, który nie mógł się obudzić?
Tak.
No właśnie, jaka tu była zagadka do rozwiązania?
Ale rozwiązali.
Ale się udało. Więc naprawdę myślę, że to jest taki serial, który nam pokazuje tak nieprzekłamany obraz.
On się zaczyna fajnie, bo tak delikatnie. Masz tą podróż lekarza na izbę przyjęć i to jest tak w takim rollercoasterze, że na początek powolutku ta kolejka, a potem góra, dół, lewo, prawo. No rzuca strasznie.
Tak. Rzuca strasznie i naprawdę ogromny szacunek za wiedzę, jaką mają lekarze.
Ja się zmęczyłem oglądając ten serial, ale to jest takie zmęczenie, że chcesz jeszcze więcej. Chcesz jeszcze, nie?
Tak.
Więc gorąco polecamy.
Ja się nie dziwię też temu, że ten serial The Pitt odniósł taki sukces, no bo rzeczywiście ten pierwszy sezon jest bardzo intensywny.
A skąd w ogóle The Pitt? Bo izba jest w mieście Pittsburgh.
Tak.
Izba, czyli SOR, który zresztą ma problemy, bo na dole jest SOR, a na górze jest wielki szpital i... No i tutaj, prawda?
My zaglądamy właśnie do tych miejsc takich niewygodnych takiej ładnej kliniki, która chciałaby mieć wspaniałe opinie w internecie. Zaglądamy tam, gdzie naprawdę się ratuje ludzkie życie i często robi się to w nieoczywisty sposób i często robi się to w trudnych warunkach. No te szczury, które tam się krzątają. Bardzo dużo tam jest akcji, bardzo dużo tam się dzieje. Ten serial w ogóle nie daje odpoczynku.
Nie,
bo to jest... My cały czas jesteśmy z tymi lekarzami na tym sorze. Cały czas po prostu...
Godzina po godzinie.
Od pacjenta do pacjenta, więc naprawdę można się zmęczyć, ale tak dobrze. Dostaliśmy drugi sezon. Zobaczymy, co dalej, ale myślę, że możemy się spodziewać kontynuacji.
Tak, to znowu będzie ten drugi dzień. Znaczy, no niekoniecznie drugi, bo to trochę minęło czasu, ale to jest kolejny dyżur ich na tym sorze. Rewelacja. Polecamy. Jedna bitwa po drugiej. O Jezu. To jest film, na który was zapraszamy. Leonardo DiCaprio w głównej roli. Historia zaczyna się od rewolucji w Stanach Zjednoczonych na granicy meksykańsko-amerykańskiej.
Znowu,
gdzie Francja...
Grupa takich rewolucjonistów, która się nazywa French 75.
O, tak, właśnie. Oni ten bunt rozpoczynają, uwalniając przetrzymywane osoby, które są na granicy. W ogóle z tym pułkownikiem ta scena dla mnie trochę niezrozumiała, ale okej, mamy silną, twardą kobietę. Tutaj trzeba to powiedzieć, jest ona ciemnoskóra.
Tak.
która jest liderką całego tego ruchu. Mamy Leonardo, taki skryty trochę informatyk, ale saper, który pomaga im tam co nieco wysadzić w powietrze. Mm-hmm. Oni się w sobie zakochują. Jest z tego związku dziecko. No i nagle ten ruch zostaje rozsypany, bo nasza bohaterka zostaje złapana po nieudanym próbie napadu na bank. Mm-hmm. Tam ktoś ginie, ona ma ultimatum, albo współpracujesz, albo do widzenia, czeka cię czapa, więc ona idzie na współpracę, wystawia swoich kolegów z tej całej bandy. Leonardo ucieka z dzieckiem i niby koniec
filmu.
I na
lata się ukrywa.
Niby koniec filmu, ale tu się dopiero film zaczyna.
Tu się dopiero film zaczyna. Film Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona to jest taki czarny koń oscarowego wyścigu. Film, mm-hmm. który zgarnął bardzo dużo statuetek już teraz. No nie dostał Złotego Globu. Tutaj film Hamnet wygrał tę nagrodę. Na pewno też o tym filmie będziemy rozmawiać. No był przez wiele tygodni wymieniany jako ten główny kandydat do Oscara za najlepszy film. I ja dlatego ten film obejrzałam, mm-hmm. bo powiem ci, że on trafił do kin jakiś czas temu. Mnie trochę przestraszył ten metraż, bo to są prawie 3 godziny.
Tak, tak. To jest
bardzo
jest długo.
Długi film i on nie musi być tak długi moim zdaniem. I tu znowu mam taką rozbieżność z krytykami, bo film jest opisywany jako naprawdę rewolucyjne arcydzieło. Ja tego nie zobaczyłam. Mnie ten film zmęczył, mnie ten film znudził. Te pierwsze sceny, o których mówisz, kiedy ten film się tak naprawdę dopiero zaczyna, czyli jeszcze ta historia początkowa,
no to tutaj trzyma
z przywódczynią
napięcie,
tego ruchu. Trzyma napięcie, ale też mnie irytuje bardzo, jak bardzo jest wulgarny ten film. I scena, w której ta kobieta, będąc w ciąży, przykłada karabin maszynowy, z którego strzela do swojego brzucha, tak sobie pomyślałam, och, ile to dziecko tam musi znosić w środku strasznych rzeczy po drodze.
Trochę tak, ale jak oglądałem ten film, to czułem, że jest to kandydat do Oscara.
No ale dlaczego?
Nie wiem, ma coś w sobie takiego, co możemy, taki jeden mianownik tych wszystkich filmów, które dostały Oscara w Stanach Zjednoczonych, on po prostu jest nieoczywisty. W sensie, ty go oglądasz i nagle, zaraz, to jest film oscarowy, ale za co?
Mhm.
I tak masz też po tym filmie.
Tak, trochę tak właśnie
tylko
jest.
Tylko tutaj mamy jako
no,
kandydat,
nie? Wiemy jeszcze,
nie?
Jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, co będzie. Ale to też jest film, który dotyka no, współczesnej sytuacji politycznej w Stanach. I sporo takich filmów myślę, że będzie jeszcze. Ale ja sobie myślę w kontekście takiej tematyki o filmie Jana Komasy Rocznica. Mhm. Czyli jego hollywoodzki debiut. To też jest film, o którym my rozmawialiśmy jakiś czas temu. To też jest film, który mówi o polityce i o tym, jak te sprawy naszego świata mogą się potoczyć. I to jest dla mnie dużo poważniejszy film. To jest dla mnie film, który mnie naprawdę przeraził. Mhm. I ja wyszłam z kina z bólem brzucha i nie wiedziałam w ogóle,
tylko
co ze sobą zrobić.
W bitwie gra Leo.
No i właśnie to pokazuje, co stanowi o sukcesie filmu. No obsada jest świetna i ta jego rola też jest bardzo dobra. I to jest szalony film. I tam są pościgi, tam jest ta akcja utrzymywana rzeczywiście.
Tak, bo powiedzmy, co się dzieje dalej. Tak w skrócie, bo potem nasz bohater, Leonardo DiCaprio, wychowuje samotnie
On tak naprawdę
córkę.
Od początku ją wychowuje samotnie, bo ta kobieta niespecjalnie chce mieć dzieci.
No tylko, że na jego ślad wpadają agenci.
No zwłaszcza ten jeden.
Zwłaszcza ten jeden, który chce zrobić krzywdę. No i ekipa zaczyna się zbierać i pomagać naszemu bohaterowi.
Ekipa to jest też ważne, żeby powiedzieć, że to jest ekipa tych bogatych, białych panów, którzy chcą unicestwić w ogóle tę rasę
tak.
ciemną i po prostu no...
Taki Ku Klux Klan w XXI wieku.
Tak. Tam się pojawiają takie cytaty, no bardzo przykre w tych ich rozmowach. No i pułkownik właśnie.
No też ma za uszami sporo.
Ma sporo za uszami. Spotka go za to słuszna
Sean
kara.
Sean Penn w tej roli. Trzeba tutaj podkreślić.
Tak, no bo obsada jest świetna. Tak. Sean Penn jako właśnie już taki podstarzały pułkownik, ale taki Rambo, niezniszczalny po prostu, nie do zdarcia.
To prawda.
Strzelają do niego.
I cały czas na baczność chodzi.
I cały czas chodzi na baczność. Dla mnie film taki, no niespecjalnie.
Znaczy, obejrzeć można, ale żeby dostał Oscara niekoniecznie.
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj sporo słuchaczy się z nami zgodzi, że tak jak ty wspomniałeś, mamy ostatnio przez wiele lat właśnie takie poczucie, że za co te Oscary, za co te Oscary. I myślę, że w tym przypadku może być podobnie. Dlaczego ten film jest tak nagradzany? Dlaczego ten film jest takim sukcesem? Czy to jest tylko ta obsada? Wiesz, czy tam coś jest, czego my nie widzimy? Ja nie wiem.
Kiedyś śmiano się z amerykańskich naukowców, teraz śmiejemy się z amerykańskiego prezydenta. No biorąc pod uwagę, jakie on ma decyzje i to, co robi, to ja już przestaję się dziwić. Ale za chwilę coś dobrego u nas na antenie.
Tak, za chwilę coś dobrego. Idziemy do starego kina. Idziemy oglądać stare filmy, które jeszcze były o czymś. Tadeusz Konwicki cały czas jest bohaterem naszych spotkań z Maksym Wieczorskim. Tym razem film chyba taki najbardziej zagadkowy w jego karierze, czyli film Salto. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
Nie, muszę nadrobić.
To zostań z nami. Ikoniczna rola Zbigniewa Cybulskiego, który oczywiście jak w każdym filmie, w którym zagrał, pojawia się w czarnej skórze i w ciemnych okularach. I pojawia się w takim jednym małym, oderwanym od świata miasteczku, no i trochę tam namiesza.
Bardzo gorąco zapraszamy i zapraszamy za tydzień.
Zapraszamy za tydzień, bo tak wyszło bardzo narzekająco nam na koniec tutaj, ale no wierzymy w kino oczywiście.
Tak.
Ja się śmieję, że te stare filmy były o czymś, nowe filmy też są o czymś i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jakieś takie lepsze wrażenia filmowe nas czekają.
Postaramy się.